Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Listy uwierzytelniające złożyło w Watykanie trzech nowych ambasadorów.
Do pracy dla pokojowej przyszłości Egiptu zachęcił Benedykt XVI nowego patriarchę prawosławnych Koptów.
We Francji wzbiera polityczna burza przeciwko socjalistycznemu projektowi małżeństwa dla wszystkich.
5 listopada witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Na kolejnych audiencjach prywatnych papież przyjął trzech nowych ambasadorów przy Stolicy Apostolskiej. Listy uwierzytelniające złożyli przedstawiciele Nigerii, Australii i Kolumbii.
60-letni Nigeryjczyk Francis Okeke, żonaty i ojciec trojga dzieci, jest ginekologiem położnikiem. Studia medyczne odbył w Nigerii i w Wielkiej Brytanii. W tym kraju i w Irlandii prowadził praktykę zawodową, którą kontynuował w ojczyźnie, gdzie jest właścicielem i dyrektorem ośrodka medycznego.
65-letni Australijczyk John Anthony Gerard McCarthy, żonaty i ojciec sześciorga dzieci, ukończył studia prawnicze. Pracował jako adwokat i sędzia w australijskim wymiarze sprawiedliwości. Był też przewodniczącym Stowarzyszenia Katolickich Adwokatów oraz dyrektorem Szpitala i Muzeum Sztuki Współczesnej w Sydney. Działa też w organizacjach niosących pomoc ludności tubylczej.
Również nowy kolumbijski ambasador przy Watykanie nie jest zawodowym dyplomatą. 56-letni Herman Cardona, żonaty i ojciec dwojga dzieci, jest inżynierem. Prócz studiów w Kolumbii specjalizował się w zakresie zarządzania w USA, po czym wykładał na Uniwersytecie w Bogocie. Był też kolejno gubernatorem departamentu, burmistrzem, dyrektorem prezydenckiego programu walki z korupcją, a przez ostatnie 2 lata ministrem transportu.
Papież ufa, że nowy patriarcha prawosławnych Koptów, Tawadros, czyli Teodor, wzorem swego poprzednika Szenudy III brać będzie wraz ze wszystkimi swymi współobywatelami czynny udział w budowaniu nowego Egiptu w pokoju i zgodzie. Posłuży to dobru całego Bliskiego Wschodu, wskazuje Benedykt XVI, gratulując koptyjskiemu hierarsze wyboru na papieża Aleksandrii i patriarchę stolicy Świętego Marka, jak brzmi jego oficjalny tytuł.
W obecnych, pełnych wyzwań czasach ważne jest, aby wszyscy chrześcijanie dawali świadectwo miłości i braterstwa, jakie ich łączą, pisze Ojciec Święty do wybranego wczoraj w Kairze patriarchy Tawadrosa, który za 2 tygodnie odbędzie intronizację. Przypomina, że winniśmy stale pamiętać modlitwę Chrystusa przy ostatniej wieczerzy, aby wszyscy stanowili jedno, tak by świat uwierzył. Dziękuję też Bogu za wszelkie postępy dokonane podczas 40-letnich rządów patriarchy Szenudy w relacjach między prawosławnymi Koptami a katolikami. Zapewniając o swej modlitwie w intencji dalszej przyjaźni i dialogu między obu kościołami, Benedykt XVI wyraża nadzieję, że będą one pod kierunkiem Ducha Świętego przynosić owoce coraz większej solidarności i trwałego pojednania.
Chcemy dialogu, ale zarazem poszanowania praw chrześcijan w egipskim społeczeństwie. Kościół powinien bardziej rozwijać swój duchowy wymiar, a mniej angażować się w politykę. W tych słowach patriarcha Tawadros II ujawnił kierunek, w jakim zamierza poprowadzić prawosławny kościół koptyjski, którego wczoraj został nowym zwierzchnikiem.
Jego wybór na koptyjskiego papieża jest pozytywnie komentowany także przez środowiska islamskie. Rządzące Egiptem Bractwo Muzułmańskie wyraziło nadzieję, że Tawadros II przyczyni się do rozpowszechniania takich wartości jak sprawiedliwość, wolność i równość. Wielki imam Uniwersytetu Al-Azhar, prestiżowej uczelni sunnickiego islamu w Kairze, wyraził nadzieję, że wybór Tawadrosa da nowe podwaliny pod budowanie jedności narodowej.
Komentatorzy zwracają uwagę, że realia, w jakich przyjdzie działać nowemu patriarsze, nie są łatwe. Koptowie mieszkają głównie na Bliskim Wschodzie, gdzie często są dyskryminowani czy wręcz prześladowani przez wyznawców islamu. W Egipcie wciąż podejmowane są próby wprowadzenia islamskiego prawa szariatu. Kościół na to nigdy się nie zgodzi, podkreśla nowy patriarcha, wskazując jednocześnie, że trzeba też rozwiązać kwestie znacznych ograniczeń, na jakie napotykają chrześcijanie, gdy chodzi o wznoszenie i remont kościołów. W wielu wypadkach na pozwolenie budowy nowej świątyni czekaliśmy 40 lat, podkreśla Tawadros II. Zwierzchnik prawosławnych Koptów zauważa jednocześnie, że w ostatnich dziesięcioleciach Kościół musiał przyjąć na siebie także rolę polityczną, dlatego by bronić swych wyznawców przed prześladowaniami, jakich boleśnie doznawali oni za rządów prezydenta Mubaraka.
Stolica Apostolska będzie obserwatorem założycielem Międzynarodowego Ośrodka Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego imienia króla saudyjskiego Abdallaha ibn Abdalaziza. Zostanie on otwarty za 3 tygodnie w Wiedniu. Jego założycielami są 3 państwa – Arabia Saudyjska, Austria i Hiszpania. Watykan reprezentować w nim będzie sekretarz papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego ksiądz Miguel Ángel Ayuso. Hiszpański kombonianin podkreślił, że przez udział w tej inicjatywie obejmującej przedstawicieli wielu religii i kultur, Stolica Apostolska pragnie raz jeszcze wyrazić swą gotowość do dialogu dla wzajemnego zrozumienia i współpracy w rozwiązywaniu konfliktów. Nowy ośrodek uznany przez ONZ daje do tego kolejną okazję.
Każdego dnia w Syrii bezpowrotnie niszczone jest kulturowe i artystyczne dziedzictwo tego kraju. O tym niezauważonym obliczu syryjskiej wojny domowej przypominają młodzi chrześcijanie zamieszkujący wschodnie rubieże tego kraju. Zaapelowali oni do wszystkich stron konfliktu o poszanowanie zarówno chrześcijańskich, jak i muzułmańskich miejsc kultu i o nietraktowanie ich jako potencjalnych celów ataku.
Apel związany jest ze zniszczeniem kolejnego syryjsko-prawosławnego klasztoru i kościoła. Samochód pułapka wybuchł pod kompleksem świątynnym w mieście Deir Ezor, niszcząc w jednej chwili bezcenny obiekt.
Dziennik Radia Watykańskiego.
We Francji narastają protesty związane z realizacją wyborczej obietnicy socjalistycznego prezydenta tego kraju, François Hollande, w sprawie legalizacji tzw. małżeństw homoseksualnych. Do sprzeciwiających się temu zwierzchników religijnych, świeckich katolików i merów 1200 francuskich miast dołączają teraz przedstawiciele opozycji.
W weekend w Lourdes przewodniczący Episkopatu Francji kardynał André Ventrua powiedział, że proponowana reforma jest oszustwem, które naruszy fundamenty społeczeństwa. Nie będzie to żadne małżeństwo dla wszystkich, tylko małżeństwo niewielu narzucone wszystkim, powiedział metropolita Paryża, nawiązując do równościowej retoryki rządzącej partii socjalistycznej. Kardynał zachęcił katolików we Francji do naciskania na wybranych przez siebie polityków oraz do wychodzenia na ulice w proteście przeciwko liberalizacji prawa.
W szeregach socjalistów zawrzało to powrót do fundamentalizmu, ocenił paryski senator Jean-Marie Le Gain. Rzecznik partii David Assouline powiedział, że nie jest rolą kościoła sprzeciwiać się woli ustawodawcy, szczególnie dotyczącej cywilnych małżeństw w świeckiej republice. W środę francuski rząd ma przedstawić projekt reformy. Pierwsza debata nad dokumentem ma potrwać do stycznia, kiedy trafi on do parlamentu.
Ponad 100 posłów opozycji zwróciło się do prezydenta Hollande'a z prośbą o odłożenie projektu. Jean-François Copé z Unii na rzecz Ruchu Ludowego wezwał do masowych protestów przeciwko planom socjalistów. Z kolei obecny przywódca centroprawicy ocenił, że rząd chce zmienić definicję małżeństwa w pośpiechu, nie dając sobie czasu na to, by zebrać wszystkich dookoła stołu.
Ostatni katolicki ośrodek adopcyjny w Wielkiej Brytanii zostanie prawdopodobnie zamknięty. W miniony piątek Sąd Najwyższy orzekł, że prowadzona przez diecezję Leeds placówka Catholic Care nie może odmawiać adopcji związkom osób tej samej płci.
Od kilku lat ośrodek walczył o zastrzeżenie swoich procedur adopcyjnych jedynie dla par heteroseksualnych. Byłby to wyjątek od brytyjskiego prawa, które zakazuje dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Katolik Kerr przekonywał jednak, że jest ono niezgodne z nauczaniem Kościoła katolickiego na temat małżeństwa i rodziny. Dlatego postępowanie w myśl państwowych przepisów mogło narazić placówkę na utratę źródeł finansowania. Z tego powodu chciała ona dokonać odpowiednich zastrzeżeń w swoim statucie. Sąd jednak nie pozwolił na zmianę, uznając przedstawione argumenty za niewystarczające. Przedstawiciele ośrodka napisali w oficjalnym oświadczeniu, że decyzja ta zmniejszy liczbę kandydatów na rodziców zastępczych, a liczba dzieci oczekujących na ich znalezienie nadal będzie rosła. Zapowiedzieli, że dalsze kroki podejmą po przeanalizowaniu orzeczenia. Z kolei biskup Leeds Arthur Roach nazwał je nieszczęśliwym. Dodał, że przyniesie ono podopiecznym Catholic Care dodatkowe cierpienie.
Najgorszy scenariusz przewiduje zamknięcie mającej XIX-wieczne tradycje placówki. Podobnie stało się z 11 innymi katolickimi ośrodkami adopcyjnymi w Anglii i Walii, które od wprowadzenia przepisów o równości w 2007 roku zostały zlikwidowane bądź zerwały swoje związki z Kościołem.
Claudio Sciarpelletti będzie odpowiadał za matactwo na korzyść Paolo Gabriele, zadecydowali watykańscy sędziowie. Dziś odbyła się pierwsza rozprawa informatyka sekretariatu stanu. Sędziowie odrzucili wniosek obrony, by anulować całą sprawę ze względu na niedość precyzyjny akt oskarżenia.
25 maja w ramach śledztwa w sprawie wycieku z Watykanu tajnych dokumentów w biurku Sciarpellettiego znaleziono kopertę z zastrzeżonymi dokumentami dotyczącymi działalności Żandarmerii Watykańskiej i jej komendanta Domenico Gianniego. Te same dokumenty zostały opublikowane wcześniej przez włoskiego dziennikarza Gianluigiego Nuziego w książce Sua Santità. Koperta była zaadresowana do byłego kamerdynera Benedykta XVI. Sam Sciarpelletti składał sprzeczne zeznania w sprawie pochodzenia tej dokumentacji. Wyparł się również przyjaźni z Paolo Gabrielem. I to właśnie za te fałszywe zeznania będzie odpowiadał przed sądem, wyjaśnił już po dzisiejszej rozprawie watykański rzecznik ksiądz Federico Lombardi.
Akt oskarżenia mówi jedynie o utrudnianiu śledztwa poprzez składanie sprzecznych zeznań na temat dokumentacji, którą znaleziono u oskarżonego. Nie zarzuca się mu natomiast, że był wspólnikiem czy pomocnikiem Paola Gabriele. Akt oskarżenia dotyczy jedynie matactwa.
Proces watykańskiego informatyka będzie kontynuowany w sobotę. Jak zadeklarował dziś obrońca, będzie on starał się wykazać, że jego klienta nie łączy z byłym papieskim kamerdynerem zażyła przyjaźń, a fałszywe zeznania wynikały z emocjonalnego zamieszania, w jakim się znalazł po zatrzymaniu przez żandarmerię.
Kościół w Wenezueli wstawia się za więźniami politycznymi. Okazją była inauguracja Roku Wiary w Caracas. Metropolita stolicy, kardynał Jorge Urroza Savino, zaapelował w tej sprawie do władz, aby zastosowana została bezstronnie sprawiedliwość i by nie było więźniów politycznych. Przypomniał przy tym, że wenezuelscy biskupi wielokrotnie wzywali władze, by zastosowały amnestię wobec opozycjonistów. Taki akt wniósłby pokój w sercach tych, którzy uważają, że zostali niesprawiedliwie skazani, a narodowi przyniosłoby przekonanie, że opozycja polityczna względem rządu nie jest niesprawiedliwie karana.
W obliczu kończącej się kampanii prezydenckiej w USA, Kościół w Ameryce Łacińskiej przypomina obu kandydatom o wciąż niezałatwionej sprawie reformy prawa migracyjnego. Mówił o tym wczoraj arcybiskup José Luis Escobar z Salwadoru. Stwierdził on, że Kościół interesuje zwycięstwo tego z pretendentów do fotela prezydenckiego, który bardziej przyczyni się do całościowej reformy ustawodawstwa w tym względzie i zapewni prawa wszystkim imigrantom.
To niewiarygodne, że Stany Zjednoczone narzucają innym prawa, w niektórych przypadkach antydemokratyczne, a same uznają za przestępców migrantów tylko za to, że nie posiadają oni odpowiednich dokumentów, stwierdził metropolita San Salvador. Hierarcha wyraził też smutek, że zarówno Barack Obama, jak i Mitt Romney przyjęli w kampanii wyborczej retorykę raczej wrogą imigracji. Choć przecież poza tubylczymi Indianami całe społeczeństwo USA to potomkowie imigrantów.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.